Kochani, będziemy mówić dzisiaj nie z listu do Filipian, ale trochę o tych żniwach, tak, które dzisiaj świętujemy, o których dzisiaj myślimy. Kochani, taka cykliczność przyrody jest faktem, tak? Wszyscy bardzo dobrze jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że na wiosnę wszystko budzi się do życia, latem wszystko kwitnie i żyje pełnią życia, jesienią wszystko powoli zbliża się ku końcowi i zimą oglądamy swego rodzaju śmierć tego, co wyrosło. I następną wiosną cały ten cykl powtarza się na nowo. Dlatego wiele narodów, które obserwowały właśnie tą cykliczność natury i nie znały Boga, doszło do takiego zrozumienia, że i nasze życie jest cykliczne. Tak? Stąd mamy wiele religii, które mówią o reinkarnacji. Tak? Że człowiek się rodzi, żyje, umiera, potem rodzi się na nowo i wszystko dzieje się w takim kółku, tak jak oglądamy w tej naszej przyrodzie. Niektórych to nie satysfakcjonowało i dlatego przyszedł taki człowiek, który się nazywał Budda i stwierdził, że trzeba się z tego wyrwać. Ta cykliczność zabija, to cierpienie powtarzające się jest złe, dlatego szukajmy oświecenia i przez oświecenie damy radę wyjść z tego. Ale wiemy z objawienia naszego Boga, że ten świat nie jest cykliczny, wydaje się cykliczny, ale tak naprawdę wszystko się zaczęło i wszystko zmierza w bardzo określonym kierunku. Tak? I pomimo tej cykliczności, którą obserwujemy, wiemy, że historia miała swój początek, historia trwa i historia zmierza ku pewnemu końcowi. Dlatego też Pan Bóg dawał Izraelowi takie zrozumienie tych naturalnych świąt, które obchodzą chyba wszystkie kultury na świecie. I jednym z takich świąt jest właśnie jakiegoś rodzaju święto żniw, radość z tego, co się zbiera. I myślę, że nie ma takiego narodu, może poza narodami gdzieś tam dalekiej północy, które żyją mniej więcej w takim samym cyklu, ale nawet one ten swój cykl wyznaczają narodzinami kolejnych zwierząt. Tak? Jak gdzieś tam pracowałem z Czukczami, dla nich największe święto to jest, kiedy ocielą się renifery. Oni nie zbierają, nie żną, bo tam nie ma za bardzo co zbierać i żąć, ale kiedy cielą się renifery, jest to pewien sposób zbierania żniwa, pewien sposób spostrzegania tego, że jakieś błogosławieństwo przyszło do ich życia i oni za to błogosławieństwo dziękują przyrodzie, czy Panu Przyrody czasami, nie do końca znając, czy wiedząc tego, kim jest Bóg Stworzyciel. I tak samo Izraelitom. I dzisiaj chciałbym troszeczkę powiedzieć o tym, w jaki sposób Bóg przemawiał do Izraela i może przemawiać do nas poprzez właśnie święto żniw. Może wiecie, może nie wiecie, ale w Izraelu te żniwa były trochę inaczej. Inaczej trochę wyglądały. Tak? Oni tak naprawdę mieli dwa święta żniw. No i dalej na południe, tym częściej te rośliny mogą wyrastać. My zbieramy raz w roku, Izraelici zbierali dwa razy do roku. I wokół tych dwóch świąt żniw i święta Paschy to były trzy najważniejsze święta w życiu Izraela. Dlatego, że to były trzy święta, na które Bóg polecił im stawiać się w Jerozolimie. Odbywać pielgrzymkę do Jerozolimy, stawać osobiście każdemu Izraelicie przed Bogiem. W Księdze Wyjścia, 34 rozdział i 22 werset czytamy, że Bóg w prawie mówi tak. Ustanowisz też sobie święto tygodni przy pierwocinach żniwa pszenicy oraz święto zbioru na przełomie roku. Trzy razy w roku każdy z twoich mężczyzn ukaże się przed obliczem Pana Boga Izraelskiego. I tak jak mówię, te trzy razy to było najpierw Pascha, gdzie trzeba było przyjść do Jerozolimy. Później było święto, które tutaj jest nazywane świętem tygodnim i pierwocinami żniwa. I było to, dzisiaj my to nazywamy pięćdziesiątnicą. Tak? Więc święto pięćdziesiątnicy było świętem pierwszych żniw, pierwszego zboru, zwłaszcza zboża. I później właśnie mniej więcej na przełomie września i października to było związane też z fazami księżyca, było to święto zbioru na przełomie roku. Święto, które my możemy jakby nasze to święto żniw odnieść najbardziej właśnie do tamtego święta. I przez te święta Bóg też przemawiał do Izraelitów, tak? On pokazywał im pewne rzeczy, które mają swoje znaczenie, dlatego że Pascha oczywiście była tym znakiem zapowiadającym śmierć Chrystusa, ofiarę z baranka i zbawienie i wyzwolenie Bożego ludu. Święto pierwszych żniw było zapowiedzią z jednej strony nadania czy zesłania Ducha Świętego, tak jak to świętujemy w Pięćdziesiątnicy, i było świętem pierwszych zbiorów. Apostoł Paweł, kiedy zwraca się do pierwszych wierzących z różnych narodów, to nazywa ich pierwocinami, czyli właśnie pierwszym plonem. Mówi o pierwocinach w Achai. To byli pierwsi wierzący ludzie, którzy uwierzyli w Achai, i Paweł ich nazywa pierwocinami. Więc to święto było takim symbolicznym świętem tego, że ludzie, kiedy będą przychodzić do Boga, kiedy zaczną wierzyć, stają się tym żniwem, tym początkiem żniwa. I kolejne święto żniw, to właściwe święto żniw jest świętem, które swego rodzaju kończy żniwo, tak? Kończy ten okres, więc symbolicznie też wskazuje nam na koniec tego, nazwijmy to, okresu łaski, koniec żniwa, czas ostateczny, kiedy Pan powróci, aby rządzić. Ale nie tylko o tym, do tego jeszcze wrócimy. To święto Sukot, czyli właśnie żniw, miało symbolicznie przypominać o trzech rzeczach. I myślę, że to są wszystkie te trzy rzeczy, są dla nas bardzo ważne. Po pierwsze, przypominało o egzystencji, o życiu, o zwykłym życiu każdego człowieka. Po drugie, mówiło o zależności od Boga. Przypominało Izraelitom to, że są jako ludzie zależni od Boga. I jako trzecią rzecz przypominało o dniu ostatecznym. O dniu ostatecznego sądu, ostatecznego żniwa i ostatecznego zakończenia tego okresu, kiedy oczekujemy na naszego Pana. Było to święto, tak idąc po kolei, egzystencji, dlatego że główną księgą, którą Izraelici czytali w tym czasie, czy już w późniejszym czasie, kiedy ta księga się pojawiła w okresie drugiej świątyni, to była księga Kaznodziei Salomona. Nie wiem, czy dobrze znacie księgę Kaznodziei Salomona, a jedna z ciekawszych ksiąg w Biblii. I pierwsze dwa wersety w zasadzie mówią trochę o głównym temacie tej księgi. Czy w zasadzie drugi i trzeci werset. Kaznodzieja mówi tak: marność nad marnościami, mówi kaznodzieja, marność nad marnościami, wszystko marność. Jaki pożytek ma człowiek z całego swego trudu, który znosi pod słońcem? Czyli to są takie egzystencjalne, dzisiaj powiedzielibyśmy, pytania. Czy ten marny świat, który nas otacza, i kaznodzieja rozwija ten temat w całej księdze, jest rzeczywiście takim ostatecznym sensem naszego życia? Czy rzeczywiście to, że po prostu żyjemy, rodzimy się, potem gdzieś tam wzrastamy, dorastamy, później starzejemy się i umieramy, czy to jest wszystko, co oczekuje człowieka w tym życiu? Czy to ma sens w ogóle? I kaznodzieja Salomon, człowiek, król, tak, bogaty, który wielu rzeczy doświadczył, rozważa różne życie z różnych stron i cały czas powtarza, że to wszystko jest marność, i bogactwo, i nawet radość i szczęście, które jest chwilowe, to wszystko jest czym powoduje jakiś niedosyt, powoduje jakieś takie to, że człowiek nie do końca jest usatysfakcjonowany tym swoim własnym życiem. I ta księga czytana przez Izraelitów miała im przypominać właśnie o tym, że nasze codzienne życie nie jest tym ostateczną rzeczą, która ma nas spotkać. Nie jest ta codzienna egzystencja, nie jest sensem naszego bycia tutaj. Jest marnością, ale jest też oczekiwaniem na coś więcej. To nie jest to wszystko, o co chodzi w życiu. I święto to dalej przypominało Izraelitom o tym, o kruchości tego naszego życia. Tak? Jeżeli pamiętacie, to święto żniw dla Izraelitów wiązało się z takim poleceniem tego, aby zbudować namioty albo szałasy i zamieszkać w tych namiotach i szałasach. Tak? I miało też przypominać o tym, że Izrael chodził po pustyni i mieszkał w namiotach przez 40 lat. To również zwracało uwagę na to, że ten okres naszego życia, ten cykl jest tymczasowy, jest drogą, którą zmierzamy w kierunku czegoś dużo lepszego, w kierunku tej obiecanej ziemi. I takim błogosławieństwem izraelskim, które wypowiadano w ten dzień, było: bądź pochwalony, Panie Boże nasz, Królu Świata, który uświęciłeś nas przez swoje przykazania i pozwoliłeś mieszkać w szałasie z liści. Kochani, nasze życie teraz jest takim szałasem z liści, tak? Jeżeli, tak jak znowu mówię, kiedy człowiek jest młody, to mu się wydaje, że nic go nie jest w stanie złamać, nic go nie jest w stanie dotknąć, ale zbliżając się do tej przysłowiowej jesieni życia, coraz bardziej odczuwamy, że ten namiot i ten szałas jednak jest bardzo tymczasowy, jednak jest kruchy, tak? Życie jest czymś bardzo tak naprawdę kruchym i może być to chwila. Ja nie wiem, czy kto był na modlitwie ostatniej, której ja byłem 2 tygodnie temu w czwartek, i modliliśmy się za taką młodą siostrę od nas ze zboru w Ełku, która wspominałem, że została zdiagnozowana z rakiem i kochani, nie ma już jej dzisiaj. Odeszła do Pana. Pan ją powołał. Modliliśmy się o jej uzdrowienie, modliliśmy się o to, żeby Pan uczynił to, co może, ale Pan zabrał ją do siebie. Dosłownie wszystko rozegrało się w przeciągu 2 tygodni. 2-3 tygodni. Była z nami, przychodziła do zboru, śpiewała, modliła się. Po 3 tygodniach jest z Panem. I o ile nam może być smutno z tego powodu, to jej już jest raczej radośnie z tego, że jest przed Bożym tronem. Ale życie, to co to mówi nam, że życie jest kruche. Tak naprawdę to może być chwila, tak? Ile ludzi ginie w wypadkach, w jakichś, no, w jednym momencie. Inne choroby trwają, tak jak mówię, kilka tygodni, może kilka miesięcy. Inne trwają długo. Nigdy nie wiemy, jakby co jest przed nami, i jedynie Pan Bóg wie i wybiera, kiedy uzdrowić, kiedy nas zabrać, kiedy nas powołać, i wszystkich nas to czeka. Ile razy byśmy, zawsze myślę tak, że modlić się trzeba o uzdrowienie, ale ile razy by nas Pan Bóg nie uzdrowił, to i tak to nie zmieni faktu, że prędzej czy później nas powoła i zabierze do siebie. Także chyba, że przyjdzie wcześniej. Chyba, że przyjdzie wcześniej, wtedy nie zaznamy tego przejścia. Ale to święto żniw miało przypominać właśnie o tej kruchości, o tej tymczasowości, o tym, że mieszkamy w szałasie. W tym momencie mieszkamy w szałasie. I to, co najlepsze, to trwałe i właściwe, jest dopiero przed nami. I miało wskazywać właśnie na nadzieję. Jednocześnie ta kruchość i tymczasowość i całe święto, Bóg wskazywał też na to, że te żniwa, które są czasem obfitości i bezpieczeństwa, tak jak mówię, my nie do końca rozumiemy, czym były żniwa, ale był to czas, kiedy ludzie gromadzili swoje zbiory i nie było supermarketu, do którego można było wyskoczyć, tak? Tylko to, co człowiek w tej piwnicy, czy gdziekolwiek, czy w tej stodole sobie zachował, to miało mu służyć na resztę roku. I tak naprawdę człowiek, kiedy ma dużo, to zaczyna czuć się bezpiecznie, tak jak w tej przypowieści. Buduje stodoły, napełnia je i mówi: no to teraz mam wszystko, teraz to będę żył, teraz to będzie mi dobrze, teraz to będzie fajnie. Ale to święto i to, że Izraelici mieli zamieszkać znowu w tych kruchych szałasach, miało pomóc im pozbyć się tej pychy. Pozbyć się takiej pychy, która mówi: o, teraz masz wiele i teraz już sobie zbuduj wielki, wielki dom i rozsiądź się w nim i trwaj. Ten szałas miał im przypominać, że tak naprawdę zależymy od Boga. Tak naprawdę wszystko jest kruche i pycha, która jest w nas, nie powinna mieć miejsca. I kochani, my dzisiaj, dla nas ten temat pychy, myślę, że jest jeszcze bardziej aktualny. Dlatego, że jako społeczeństwo, jako ludzie, zwłaszcza tutaj na Zachodzie, my jesteśmy tacy właśnie niezależni od Boga, tak? Z naszą medycyną, z naszą jakimś postępem technologicznym. Już tu latamy na Księżyc, już myślimy o kolonizacji Marsa. W zasadzie mamy więcej, niż potrzebujemy. Każdy z nas ma pełną szafę ubrań, przypuszczam, albo większość z nas ma tych ubrań kilka przynajmniej, tak? Każdy ma coś w lodówce do jedzenia, do przodu, i siedzimy i jesteśmy pysznym społeczeństwem, które, myśli sobie, a to tak będziemy żyć, tak będziemy się rozwijać, tak będziemy iść coraz dalej. A zapominamy o tym, że jednak żyjemy w świecie, z którego nie ma, w którym nie ma czym się pysznić. Dlatego, że latając na Marsa, zapominamy często o tym, że tak naprawdę co roku umierają setki tysięcy dzieci, umierają z głodu. Tak? My mamy pełną lodówkę, ale setki tysięcy dzieci umierają, bo nie mają co jeść, bo nie mają w co się ubrać. Że wielu ludzi na świecie nie ma dostępu do toalety, nie ma dostępu do zwykłej wody pitnej, tak? Nie ma dostępu do takich podstawowych rzeczy, które nawet nie przychodzą nam do głowy, że coś takiego może mieć miejsce. A jednak jest to rzeczywistość bardzo wielu ludzi. A ironią tego naszego świata jest to, że wszystko to można by załatwić tak naprawdę w mgnieniu oka. Dlatego, że gdzieś kiedyś czytałem, że sam budżet, który świat wydaje na zbrojenia każdego roku, załatwiłby większą część tych problemów związanych z głodem, z brakiem wody pitnej, z brakiem sanitariatów i tym wszystkim, co się dzieje na świecie. Bojąc się siebie nawzajem, wydajemy takie pieniądze na to, żeby odstraszać jednego od drugiego, które skierowane w innym kierunku mogłyby załatwić większość problemów związanych z takimi bardzo podstawowymi rzeczami. Także kochani, możemy się być dumni z tego, co nas otacza, ale jest to duma, którą bardzo łatwo przekuć, ten balonik, którym się nadymamy, bo bez Boga niestety żyjemy bezbożnie, jak mówi takie słowo i myślimy zupełnie o rzeczach, które nie powinny mieć miejsca. Dlatego święto żniw, mieszkanie w tych namiotach, w tych szałasach miało uczyć Izraelitów pokory, miało uczyć ich tego, że to nie jest główna rzecz w ich życiu, to bogactwo, to żniwo, które zebrali i że ich życie jest tak naprawdę czymś kruchym i ulotnym. Drugą symboliką właśnie tego święta żniw i namiotów było to, że przez to mieszkanie w namiotach, czy ten namiot, szałas, był symbolem Bożej opieki i troski nad narodem Izraela. Izraelici patrzyli na księgę Izajasza, 4 rozdział. Na księgę Izajasza, na 4 rozdział i 5 i 6 werset. I czytali takie słowa. Wówczas stworzy Pan nad całym obszarem góry Syjon i nad jej zgromadzeniami obłok w dzień i dym i blask płomieni ognia w nocy, gdyż nad wszystkim rozciągać się będzie chwała niby osłona i namiot, aby w dzień dać cień przed skwarem oraz ostoję i schronienie przed burzą i deszczem. I to są słowa, które Bóg mówi o tym, że po tym jak oczyści swój naród, po tym jak przyjdzie pewna kara na nich, to jednocześnie, gdy Pan zmyje brud córek syjońskich, 4 werset, i oczyści, usunie plamy krwi z Jeruzalemu, to właśnie wtedy rozciągnie swój namiot nad swoim narodem, zbuduje swój szałas nad nimi i będzie dla nich opieką i ten namiot, ten szałas był symbolem Bożej opieki, Bożego czuwania nad swoim ludem. Te same słowa, czy podobne słowa mamy potwierdzone w Księdze Objawienia. W Księdze Objawienia w 21 rozdziale, 2 i 3 wersecie, Jan, który ma wizję tej nowego nieba i nowej ziemi, mówi takie słowa. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący, oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. Kochani, to słowo, które tu jest tłumaczone, przybytek, tak naprawdę oznacza właśnie namiot. Oznacza przybytek w sensie tego namiotu zgromadzenia, w którym stała Arka Przymierza. Tak? I te słowa objawienia mówią, że to wstępujące miasto od Boga będzie właśnie namiotem między ludźmi. Tam, gdzie On będzie mieszkał z nimi i oni będą Jego ludem, a On będzie ich Bogiem. Także to mieszkanie w namiotach w okresie żniwa było też symbolicznym przypomnieniem tego, że Bóg się opiekuje, że Bóg się troszczy, że Bóg chce przebywać z nami w tym jednym miejscu i chce nam błogosławić. Dlatego miało to być też święto radości z Bożego błogosławieństwa. Znowu Księga Powtórzonego Prawa, czy Piąta Mojżeszowa, 16 rozdział. I wersety 13 do 15 mówią nam tak. Święto szałasów będziesz obchodził przez 7 dni, gdy zbierzesz plon ze swojego gumna i ze swojej tłoczni. Będziesz się weselił w to swoje święto, ty i twój syn, i twoja córka, i twój sługa, i twoja służebnica, oraz lewita i obcy przybysz, i sierota, i wdowa, którzy są w twoich bramach. Przez 7 dni będziesz świętował na cześć Pana Boga Twego na miejscu, które Pan wybierze, gdyż błogosławić Ci będzie Pan Bóg Twój we wszystkich Twoich plonach i w każdym dziele Twoich rąk i będziesz prawdziwie radosny. Także miało to być święto radości, tak? Miało być to święto uśmiechu. I tu wszyscy powinni uśmiechnąć teraz w tym momencie. Bo mamy radosne święto. Bóg się o nas troszczy. I było to święto rzeczywiście radosne. Kiedy się je razem, kiedy się razem jest, to jest to radość. I myślę, że trochę tego doświadczymy po nabożeństwie, tak? Tej radości. Widziałem tam te piękne ciasta i różne inne błogosławieństwa też od Pana Boga. Także tej radości też będziemy doświadczać. Ale miało być to święto, które przypominało właśnie o Bożej obecności, o Bożej opiece. O tym, że Bóg chce być tym namiotem, który ma przykrywać nasze życie. Było to święto, które miało swoje szczególne symbole. Szczególne symbole, które też powróciły do nas w Nowym Testamencie. Dlatego, że w naturalny sposób było to święto żniw, było świętem chleba, obfitości, jedzenia. Tak? Później było to również święto, w którym szczególne były dwa symbole, woda i światło. Kiedy Izraelici obchodzili to święto tygodni, to mieli takie właśnie szczególne symbole Bożej obecności, było dużo światła. My znowu, tak jak nie wiemy do końca często już czym są żniwa, tak samo w dobie elektryczności my do końca nie wiemy czym jest ciemność, tak? My dzisiaj, kiedy się zmieszka, zapalamy sobie światła w całym domu i tak naprawdę rzadko kiedy doświadczamy takiej ciemności. Ale wyobraźcie sobie świat, kiedy nie ma żarówek, nie ma elektryczności, tak? Robi się ciemno i te nasze miasta rozświetlone tak naprawdę na co dzień tak naprawdę świeciły się tylko jakimś tam łuczywem, kagankiem, lampą oliwną, które nie dają tak naprawdę dużo światła. Ale w czasie tego święta... Świątynia była rozświetlona potężnymi świecznikami. Była napełniona światłem, zapalano świece, rozświetlano ją. To jest, nie wiem, wyglądało to tak jak dzisiaj są pokazy, jakieś potężne pokazy sztucznych ogni, tak? Gdzie można było wyjść i po prostu w zachwycie popatrzeć na świątynię, która płonęła światłem i blaskiem i symbolizującym Bożą obecność. Ponieważ też było to święto żniw, było związane z deszczem i na Bliskim Wschodzie ludzie znowu dużo bardziej cenią wodę niż może my, chociaż ostatnimi czasy coraz bliżej nam jest do tego, żeby też myśleć o tym, że z wodą nie jest tak dobrze, jak zawsze było, tak? I wczoraj w wiadomościach był jakiś taki, że rolnicy się modlą o deszcz, bo jest sucho, jest susza tak naprawdę. Ale na Bliskim Wschodzie znowu woda oznacza życie, tak? Oznacza życie i to w takim szczególnym sensie. I było to święto, w którym wylewano przed Bogiem wodę. W takim symbolicznym, w symbolicznej prośbie o właśnie o deszcz, o błogosławieństwo deszczu. I w jeden z ostatnich dni tego święta nabierano wody z sadzawki Syloe, niesiono do świątyni. I odbywano specjalny obrząd wylewania tej wody przed ołtarzem jako ofiara i jako prośba o wodę. I kochani, tymi wszystkimi symbolami posłużył się Pan Jezus, żeby pokazać nam na prawdziwe znaczenie. W ogóle w Ewangelii Jana, kiedy czytamy Ewangelię Jana, to tam święta mają szczególne znaczenie. I wiele tej historii ewangelicznej u apostoła Jana jest jakby opisanych, posługując się różnymi świętami. I Czytamy w 6 i 7 rozdziale Ewangelii Jana. Czytamy właśnie o święcie żniw, tak? O tym, jak to miało wyglądać. I szósty rozdział, w siódmym rozdziale czytamy tak od pierwszego wersetu, że chodził Jezus po Galilei, nie chciał bowiem iść do Judei, bo Żydzi zamierzali go zabić, a było blisko żydowskie święto namiotów, właśnie święto żniw. I czytając dalej, czytamy, że Jezus poszedł jednak do Jerozolimy i w czasie tego święta, w 7 rozdziale i 37 wersecie czytamy takie słowa. W ostatnim wielkim dniu święta, właśnie w tym dniu, kiedy czerpano wodę i wylewano ją przed ołtarzem, Pan Jezus stanął prawdopodobnie gdzieś w świątyni pośród tych ludzi, którzy tą wodę nieśli, i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Tak? Pan Jezus stał i wyobraźcie sobie tą scenę, świątynia, odbywa się obrząd i staje Jezus i przy tych ludziach, którzy leją tą wodę, mówi: to ja jestem źródłem tej prawdziwej wody, tej wody, która prawdziwie daje życie. Wy możecie wylewać wodę przed ołtarzem, możecie prosić o deszcz, ale jedyne źródło prawdziwej wody to jestem ja. I zwrócił na siebie tą szczególną uwagę i mówił o duchu, tak, który jest tą wodą, która przyszła od Ojca i daje życie. W 8 rozdziale i 12 wersecie Pan Jezus, znowu przypuszczalnie, kiedy świątynia płonie światłem, jest czymś zachwycającym, Jezus przemawia do ludu i mówi: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Że Pan Jezus stał tam i rzucał wyzwanie ludzkiej tradycyjności i kierował ich ku sobie, ku żywemu Bogu. Tak? On mówił, to światło, które ma mówić o Bożej obecności w świątyni, tak naprawdę jest tutaj. To ja, który tu stoję, jestem światłem, które jest Bożą obecnością. Tak? Ta woda, którą wylewacie, która mówi o życiu, o tym, żeby Bóg odnawiał życie, to ze mnie płynie ta woda, która ma dawać życie. Trochę wcześniej, oczywiście w 6 rozdziale, 35 wersecie, w kontekście w samej Ewangelii Jana jest to w kontekście Paschy, która też jest związana z chlebem, ale Jezus mówi: ja jestem chlebem żywota. Tak? Także znowu, w tym okresie, kiedy zbierajmy żniwo, kiedy jest ta obfitość jedzenia, Jezus mówi: to ja jestem chlebem żywota, to ja jestem wodą życia, to ja jestem światłem, które rozświetla ciemność. Także kochani, całe to święto żniw, ono wskazuje nam bardzo wyraźnie, znowu, czy Izraelitom miało wskazywać na jedną osobę, na osobę Boga Chrystusa. Osoby Boga Chrystusa. Ewangelia Jana jest tą Ewangelią, którą, kiedy ją się przeczyta przez właściwe okulary tego, jak Żydzi postrzegali świat, to nie ma wątpliwości, że Jezus mówi o sobie jako o Bogu. Jezus mówi o tych znakach, które miały wskazywać na Bożą obecność i mówi: to we mnie to wszystko jest. To ja jestem Bożą obecnością tutaj na ziemi. I Ewangelia Jana jest bardzo mocno skoncentrowana na tym, że Jezus jest żywym Bogiem obecnym pośród ludzi. Także kochani, Boża opieka, która ostatecznie wyraża się w obecności Chrystusa, w ofierze Chrystusa. Trzecim symbolem, o którym święto żniw miało przypominać, to tak zwany Dzień Sądu. Czyli dzień, w którym to ostateczne żniwo miało być zebrane. Kochani, w księgach proroków obraz żniwa jest używany jako obraz sądu, jako obraz tego, że Bóg przyjdzie, żeby sądzić swój lud, i jest to przedstawiane jako żniwo. W Izajaszu w 18 rozdziale, w księdze Jeremiasza w 12 rozdziale, czy w księdze Ozeasza, wszystkie one mówią o tym, że Pan Bóg przyjdzie, żeby zebrać żniwo. I w Nowym Testamencie echem tego jest oczywiście na przykład przypowieść, tak, o pszenicy i konkolu, tak, która mówi o tym, że do dnia żniwa te rzeczy będą rosły razem. Dobre i złe będzie razem, bo ciężko je czasami odróżnić. I rzeczywiście tak w życiu jest, że czasami to dobre od złego nie jest wcale tak łatwo odróżnić, jakby się wydawało, ale ta przypowieść mówi o tym, że przyjdzie kiedyś Bóg, który umie odróżnić dobre od złego, który będzie dokładnie wiedział, ześle swoich aniołów, żeby zżali wszystko, co wyrosło w tym czasie, i oddzielili pszenicę od chwasta. Chwast zniszczyli, pszenicę zebrali dla Boga. Dlatego to święto było też właśnie przypomnieniem o tym, że przyjdzie Pan, aby sądzić, aby zebrać jakby swoje żniwo, swój lud. I siódmy dzień święta w ogóle dla Izraelitów, oni nazywali go Hoszana Rabba, czyli wielkie zbawienie. Ten siódmy dzień miał przypominać o tym, że właśnie będzie to dzień, kiedy przyjdzie Bóg, i ma być to dzień wielkiego zbawienia. Ciekawe jest znowu taka spojrzenie na Jezusa i też na to święto. W czasie tego święta istniał taki obrzęd, którego sami Żydzi nie rozumieli. W tym ostatnim dniu święta oni brali gałązki wierzbowe, chodzili w świątyni wokół ołtarza i jakby uderzali tymi witkami o ziemię i krzyczeli Hoszanna, czyli zbaw nas. Tak? I było to na tyle niezrozumiałe dla nich, że w pewnym momencie rabini zaczęli uczyć, że to trzeba to zaprzestać tego zwyczaju, bo nie wiadomo, o co w nim chodzi, jakieś bicie witkami i nie wiadomo do końca, po co to wszystko. Ale jeżeli czytamy Ewangelię Jana znowu, 12 rozdział i 13 werset, to czytamy tam, że od 12 wersetu, że kiedy Jezus wchodził, znowu to jest w Paschę, taka paralela jest bardziej niż widoczna. Widać, że nazajutrz liczna rzesza, 12 werset, która przybyła na święto, usłyszawszy, że Jezus idzie do Jerozolimy, nabrała gałązek palmowych i wyszła na jego spotkanie, wołała Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, Król Izraela. Tak znowu obrząd, który gałązki tu ścielone przed Jezusem i wołane zbaw nas, i swego rodzaju symbol wskazujący na to, co ma się wydarzyć właśnie w tym dniu wielkiego zbawienia. Jezus przyszedł po to, żeby zbawić i żeby zapoczątkować ten okres żniwa. I możemy, patrząc znowu na całość, powiedzieć, że tak jak Jezus umarł i święto Paschy było właśnie tą świętem ofiary Chrystusa, to święto pierwszych żniw, Pięćdziesiątnicy wylania Ducha Świętego, było początkiem żniwa. My teraz dzisiaj jesteśmy w trakcie. Tak? My jesteśmy między pierwszym świętem pierwszych żniw i świętem ostatecznych żniw. Ten okres naszego czasu i Kościoła. My jesteśmy w trakcie, kiedy żniwo trwa. I tak jak Pan Jezus powiedział, żniwo wielkie, ale robotników mało, prośmy Pana żniwa, żeby posłał swoich robotników. Kochani, na świecie dzisiaj wielu ludzi, my tego może nie widzimy u nas w Europie. My przeżywamy w Europie okres, kiedy kościoły robią się tylko mniejsze i mniejsze, i pustsze, i kościoły są oddawane pod różne dziwne rzeczy gdzieś tam w Anglii. To stare kościoły to są teraz jakieś centra hinduizmu, bo dużo ludzi z Indii przyjechało, to teraz podobno modne jest, żeby kupić sobie stary kościół i dom sobie w nim zrobić, bo jest duży i przestronny, tak? I to jest w Europie, ale patrząc globalnie na świecie, Pan Bóg zbiera swoje żniwo. Nie wśród Europejczyków tak bardzo, jak w Azji i w różnych innych miejscach. Kochani, są ludzie, którzy są gotowi na to, żeby uwierzyć, żeby oddać swoje życie Bogu, żeby przyjść do Niego, i nawracają się często wielkimi rzeszami. I to i muzułmanie, i buddyści, i różne inne religie, kochani, przychodzą do Boga, bo to żniwo jest wielkie. Robotników jest mało. My pracujemy z organizacją misyjną. Kiedyś rozmawiałem z ludźmi, którzy jakby są w takim, no, taką szefostwem jednej z misji. I nam się czasami wydaje, o, to nie ma pieniędzy. Tak, jakby były pieniądze, to byśmy gdzieś pojechali na misję i coś zrobili. Ale ci ludzie powiedzieli, słuchaj, przyszedł do nas człowiek i dał nam $1,000,000. Powiedział, daję wam $1,000,000 z jednym warunkiem, że wydacie te pieniądze na to, żeby wysłać misjonarzy do najmniejszych narodów na świecie, do takich plemion gdzieś tam w odległych miejscach. I on mówi, wiesz co, mamy te pieniądze już 2 lata i nie wydaliśmy praktycznie ani grosza, bo nie możemy znaleźć człowieka, który by pojechał i zrobił właśnie, no jakby wydał te pieniądze w takim sensie, że rozpoczął pracę właśnie w takich miejscach na ziemi. I oni mówią, my chcemy, mamy pieniądze, mamy wszystko, jedyne czego nie mamy, to nie mamy ludzi. I żniwo jest wielkie. Kochani, ja teraz wracam z Petersburga, gdzie kończyliśmy taki projekt właśnie docierania do takich najmniejszych grup w Rosji. Do grup, których już teraz zostało dosłownie po kilkadziesiąt, może kilkaset osób z tych narodów. To są takie wymierające narody, żyjące na Dalekim Wschodzie, często gdzieś w miejscach, do których można tylko zimą dojechać po zamarzniętych rzekach albo samolotem dolecieć, bo inaczej się nie da. I to są ludzie, którzy są otwarci na Ewangelię. Tam się jedzie i ja teraz rozmawiałem z różnymi moimi, my byliśmy w kilku różnych miejscach, ale jedzie się do ludzi, przyjeżdża się do wsi, zaczyna się z nimi pracować i oni chcą słuchać o Bogu. Oni są otwarci na to, żeby powiedzieć, tak, oddawaliśmy cześć przyrodzie, oddawaliśmy cześć tam drzewom i różnym kamieniom, ale widzimy, że jest Bóg, który to wszystko stworzył i chcemy teraz modlić się do Niego i chwalić Jego. I to są ludzie, którzy często nie wylądują w kościele jakimś, bo tam nie ma kościołów. To są ludzie, którzy mieszkają gdzieś we wsi, w której zostało, nie wiem, kilkadziesiąt może osób w tej wiosce i tak jak mówię, kilka starszych albo kilkanaście starszych osób i oni wydają takie świadectwo. My tłumaczyliśmy z nimi fragmenty Biblii na ich języki miejscowe. I oni właśnie no, dają takie świadectwo, że my nie znaliśmy wcześniej Boga, teraz Go poznaliśmy i teraz chcemy się do Niego modlić zamiast do tych innych rzeczy. Także są, żniwo jest wielkie, kochani, żniwo jest wielkie, ale tak jak za czasów Pana Jezusa, tak i dzisiaj robotników jest nie aż tak wielu. Więc niech to święto żniw też przypomina nam o tym, że jest przed nami świat, tak jak ten psalm, który czytaliśmy na początku, że to błogosławieństwo materialne czy jakiekolwiek, które otrzymujemy od Pana, ono nie jest po to, żebyśmy my po prostu usiedli i powiedzieli, o chwała Bogu, jak mi tu jest dobrze, jak dobrze się czuję i jestem zabezpieczony na przyszłość, ale jest często po to, żeby nieść Ewangelię dalej, żeby iść do tych ludzi, którzy chcą słuchać o Bogu i którzy często nie mieli takiej szansy. Nie wiem, czy wiecie, ale też niedawno gdzieś czytałem, że tylko 15% muzułmanów, buddystów, czy tych religii, takich powiedzmy, które najmniej są, do których najmniej dotarto z Ewangelią, tylko 15% z tych ludzi zna jakiegoś chrześcijanina. Ma na co dzień kontakt z chrześcijaninem. Czyli 85% muzułmanów i buddystów nie zna żadnego chrześcijanina. Tak, żeby z nim porozmawiać, żeby usłyszeć Ewangelię. Nie znają. Takie są jakby oficjalne dane, tak nazwijmy to, misyjne. Ci ludzie mieszkają w krajach, w których nie ma chrześcijan, chrześcijaństwo jest zabronione i jakby no po prostu nie znają nikogo. Nie wiedzą o nikim. Także w takim świecie żyjemy, kochani, i niech to święto żniw przypomina nam o tym najważniejszym żniwie, o tym żniwie, którego owocem jesteśmy też my, tak? Ono ma przypominać o kruchości naszego życia, o Bożej opiece, o wielkim sądzie, który ma nadejść, ale też wskazuje na to, że Bóg jest teraz w trakcie tego właśnie żniwa. Bóg chce rządzić na całym świecie, Bóg chce rządzić i tutaj w Giżycku, i pośród nas, i naszych znajomych, i Bóg chce zebrać każde serce, które dojrzewa do tego, żeby zobaczyć, że życie to coś więcej niż ten cykl, tak? Niż urodzić się i umrzeć. Ale jest coś więcej, jest coś ważniejszego i pragnie czegoś więcej. Myślę, że wiele takich serc dojrzewa wokół nas nawet. Więc miejmy mądrość, jakie zrządzić, jakie zebrać w taki mądry i dobry sposób, żeby pokazać im Boga, który jest Bogiem opieki, żniwa i Bogiem, który chce mieć z nimi relacje. Powstańmy, żeby się modlić.